Śniadanie polityków.
9.10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną w studio są Anna Górska, Partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Kubera, Solidarna Polska.
Dzień dobry.
Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I na łączach mamy senatora Leszka Czarnobaja z Koalicji Obywatelskiej. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, no zaczynamy od tematu, który elektryzuje Polaków od końca ubiegłego tygodnia, czyli wakacje kredytowe. Tłumy Polaków rzuciły się do swoich banków, żeby starać się o odroczenie rat. To jest duża pomoc dla tych, którzy mają kłopoty z kredytami, ale nie tylko oni chcą korzystać z wakacji kredytowych. Z wakacji chcą korzystać także ci, którzy tych kłopotów nie mają, a jednak chcieliby zawiesić swoje raty. I pierwsze pytanie może do Anny Górskiej. Czy rzeczywiście powinno być tak być, że każdy Polak może złożyć taki wniosek, czy jednak bardziej trzeba było brać pod uwagę tych, którzy naprawdę mają kłopoty?
No, ja w ogóle uważam, że ten temat elektryzuje Polki i Polaków nie od tygodnia, ale mniej więcej od lutego, marca, od momentu, w którym raty kredytów zaczęły drastycznie iść w górę. I my już wtedy jako Lewica postulowaliśmy, aby zatrzymać podnoszenie stóp procentowych, aby zatrzymać przede wszystkim nie tyle samo podnoszenie stóp, ile usztywnić WIBOR i jak gdyby powstrzymać banki przed podnoszeniem oprocentowania kredytów, bo tutaj jeszcze raz to tłumaczyliśmy to wielokrotnie, ale tutaj jak gdyby podnoszenie rat kredytów, ustalanie wysokości WIBOR-u jest decyzją prezesów banków, która jest motywowana oczywiście podnoszeniem stóp procentowych, ale to jest decyzja prezesów banków, nikt tego nie kontroluje, nikt nie ma nad tym nadzoru. Złożyliśmy projekt ustawy taki, aby przyciąć tę samowolę banków. No ten projekt ustawy leży cały czas w Sejmie i czeka na swoją kolej, zobaczymy jak długo. Natomiast no niewątpliwie te wakacje kredytowe dla tych osób, których raty kredytów rzeczywiście drastycznie wzrosły, a naprawdę to są wzrosty czasami o 100, a nawet i więcej procent, bo piszą do nas cały czas ludzie, że rata z 1500 urosła do 3000, z 2000 do 4,5 i tak dalej. Niewątpliwie to jest ulga, przy czym rzeczywiście jest to też, musimy wziąć pod uwagę, że kredyty mieszkaniowe to, czy hipoteczne to też jest produkt, który trafiał do grupy osób jednak dosyć lepiej usytuowanych. Trzeba było wykazać się zdolnością kredytową do tego, żeby w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, żeby sobie mieszkanie czy kupić, czy dom wbudować i tak dalej. Natomiast jest cała rzesza osób, bardzo dużo ludzi, którzy mieszkania wynajmują, a wraz ze wzrostem rat kredytów wzrosły też ceny najmu mieszkań na rynku prywatnym. I tutaj już tej pomocy dla tych osób nie ma żadnej. Mało tego, nadal rząd milczy i samorządy milczą w kwestii po prostu rozwinięcia programu budowy, stworzenia realnego programu budowy mieszkań komunalnych na tani najem, który zastopowałby problemy mieszkaniowe, bo po pierwsze obniżyłby ceny najmów na rynku prywatnym, a po drugie, nie tyle osób nie musiałoby starać się o kredyty hipoteczne, żeby mieć gdzie mieszkać. I to są takie rzeczy, o które my postulujemy od lat. One zawsze trafiały niestety w ścianę, nikt nie chciał ich słuchać. A dzisiaj to, co się dzieje, to jest ewidentny dowód na to, że mieliśmy rację i te nasze postulaty są słuszne. Czyli zatrzymanie samowoli banków, żeby nie zarabiały kosztem ludzkich tragedii, bo już dzisiaj widzimy, że rośnie ilość licytacji komorniczych mieszkań, rośnie ilość rodzin, które są niewypłacalne, banki przejmują mieszkania, jesienią będziemy mieć apogeum niewypłacalności. Natomiast druga rzecz to jest uruchomienie w końcu realnego programu budowy mieszkań komunalnych na tani najem. To jest jedyna rzecz, która uzdrowi rynek mieszkaniowy w Polsce.
Czy rzeczywiście jest tak źle, jak mówi Anna Górska? Pytanie do Przemysława Majewskiego.
Musimy pamiętać o tym, że kwestia wakacji kredytowych została stworzona w ten sposób, że to koszt ponoszą same banki. Banki, które od stycznia do maja wykazały rok do roku wzrost zysków o 13 miliardów złotych. To jest po prostu niebagatelna kwota i to też pokazuje na tym, Kto zarabia obecnie na sytuacji? No bo wszak podwyższanie stóp nie wzięło się znikąd. Na to wpływ miała kwestia pandemii, na to wpływ miała sytuacja wojny na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Więc te zyski nie wynikały tylko z sytuacji gospodarczej. To było po prostu nałożenie się różnych czynników związanych z sytuacją polityczną, ekonomiczną, gospodarczą na świecie. Więc wydaje się, że te cztery możliwości zawieszenia rat w tym roku, jak i cztery w 2023 roku, to jest takie realne wsparcie dla Polaków, dla Polek, którzy mają kredyty hipoteczne na mieszkania, czy też na domy. I to jest też pokazanie, że rząd jest w stanie zaproponować faktycznie jakieś ułatwienia, coś, co pomoże Polakom. Nie rozkłada rąk, tylko zakasuje rękawy i przedstawia właśnie propozycje jak wakacje kredytowe. Na pewno trzeba zastanowić się także dalekosiężnie nad spopularyzowaniem kredytów o stałej stopie procentowej. Widzimy wiele krajów, także w Europie, gdzie kredyty o stałej stopie są popularne, często są też wymagane prawem krajowym. To też umożliwia po prostu zahamowanie takiego Eldorado bankowego, które po prostu poprzez takie wskaźniki jak WIBOR jest w stanie po prostu zdecydowanie zwiększać swoje zyski, które nie mają pokrycia w sytuacji ekonomicznej, w sytuacji gospodarczej. To jest jakby jedna kwestia. Tutaj też pełna zgoda z panią Anną Górską, jeśli chodzi o kwestie lokali komunalnych. Ja jako radny miasta widzę na przykładzie miasta Gdańska, jaki to jest problem, a też jaki to jest potencjał, bo wszak rokrocznie kilkaset gdańskich rodzin oczekuje na lokale komunalne, na lokale socjalne. Tutaj są spore niedobory, jeśli chodzi o możliwości oddziaływania ze strony miasta Gdańska. Widzimy wiele nieprawidłowości, które także w gdańskich nieruchomościach się dzieją. A to byłoby także pewne rozwiązanie tej sytuacji mieszkaniowej. Wszak Polacy też chcą mieszkać na swoim. Rozwiązaniem nie musi być tylko rynek pierwotny, deweloperski, prywatny. Także lokale komunalne, lokale socjalne mogą być rozwiązaniem tego, by po prostu rodziny mogły mieszkać w Gdańsku w dobrej lokalizacji za normalne pieniądze. Niekoniecznie będą musiały się zadłużać kredytowo w bankach.
A jak wakacje kredytowe ocenia Koalicja Obywatelska, senator Czarnobyl?
Panie redaktorze, szanowni państwo, kwestia wakacji kredytowych oczywiście jest rzeczą, można powiedzieć, pozytywną, ratunkową tej beznadziejnej sytuacji, do której doprowadziła między innymi polityka rządu. To ja bardzo z wielką radością przyjmuję to, co powiedział pan radny Gdańska. Szkoda tylko, że to, co mówi pan radny Gdańska, kompletnie nie przekłada się na to, co dotyczy działań rządu i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zauważyć. Mieszkanie plus kompletna klapa. Czyli kompletna klapa na rynku budowy mieszkań. Jedynie kwestia prywatnego budownictwa jeszcze tutaj ratuje rynek. Natomiast to, co dotyczy polityki budownictwa komunalnego, tak ważnego, o których mówili przedmówcy przede mną, z którym się zgadzam totalnie. Kompletna klapa na rynku budowy mieszkań, wsparcia budowy mieszkań, to, co miało być hitem. I teraz proszę zauważyć, ludzie poszli w coś, w co uwierzyli, a mianowicie przedstawiciele najwyższych władz, zarówno politycznych, jak i bankowych, Narodowego Banku Polskiego mówią, ludzie, bierzcie kredyty, inflacji nie będzie, darmowy prawie kredyt. I Polacy ruszyli, i słusznie, bo potrzeba mieszkań, głód mieszkań jest olbrzymi. I co ich teraz spotyka? Znowu zaufano władzy, I spotyka ich kara. I to, co powiedział pan radny, mówi, no ale rząd coś robi. Szanowni państwo, tu nie chodzi, żeby coś rząd robił. Rząd musi przewidywać działania na lata następne. Czyli to, co pan powiedział, tu pan radny, że element dotyczących stałych stóp procentowych jest normą w krajach Unii Europejskiej. I teraz proszę zauważyć, przez pierwsze 3 miesiące, za pierwszy kwartał banki miały 10 miliardów zysków. Do kogo trafiają te pieniądze? Od kogo one trafiają? One trafiają od ludzi, którzy kupowali i inwestowali mieszkania. Czyli osoby, które ostatnie pieniądze wydają, żeby uzyskać mieszkania. I dlatego osobiście głosowałem za inicjatywą dotyczącą wakacji kredytowych. Natomiast osobiście również uważam, że trzeba te działania było wyprzedzać, a nie już tylko ratować i szukać wody, jak już się pali. I druga rzecz taka. System pomocy powinien być jeszcze bardziej rozszerzony na osoby bardziej potrzebujące. Czyli nie powinno być również tak, że tylko i wyłącznie pomagamy wszystkim i równo. Bo wtedy dochodzimy do pewnej niesprawiedliwości. Dlatego bardziej oprócz tego, co jest dzisiaj, teraz, należałoby myśleć również o pomocy dla osób, które mimo wszystko i tak znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Czyli taki selektywny system pomocy. Wakacje kredytowe, tak, jak najbardziej, okej. Uważam, że to jest rozwiązanie, które pomoże po części osób w trudnych sytuacji finansowej, które się znalazły w wyniku takiej polityki rządu, ale również i myślę o rozwinięciu tej polityki wsparcia dla osób, które znajdują się w krytycznej sytuacji, a takich osób będzie sporo.
No właśnie, pan senator mówi o wsparciu, że wszyscy, no nie wszyscy, bo na przykład ci, którzy mają kredyty we frankach, nie dostali żadnej pomocy, ci, którzy mają kredyty takie konsumpcyjne, komercyjne, także nie, a przecież też... ich raty też rosną. I pytanie do Andrzeja Kubelarza, czy warto by było poszerzyć to grono osób, które mogłoby skorzystać z pomocy o właśnie te osoby, o których ja wspomniałem, bo chociażby rząd na razie, jeśli chodzi o energetykę, wsparł tych, którzy ogrzewają węglem, ale już się pojawiają pomysły dotyczące tego, że dodatki będą także dla tych, którzy ogrzewają innymi paliwami swoje domy zimą. Może zrobić to od razu po prostu.
Panie redaktorze, już tu właśnie mówiłem w programie, że na pewno będą działania rządu na temat rozszerzenia tej pomocy, jeżeli chodzi o energię. A odnosząc się tutaj do tego problemu kredytowego, uważam, że jednak większość ludzi, którzy biorą kredyty, to są właśnie ci ludzie, którzy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby zakupić lokal z własnych środków i dlatego brali kredyty, żeby poprawić swoją bytność swoich rodzin. I to na pewno jest problem tej sfery takiej może średniej, niekoniecznie biedniejszej. I tutaj reakcja rządu jest słuszna, że właśnie pomagamy, reagujemy. Ja też bym chciał powiedzieć, chociażby w momencie podwyżek cen paliwa czy gazu, tam też podatki poszły w dół tylko dlatego, żeby jakoś troszeczkę ulżyć społeczeństwu. Więc tutaj, co pan senator opowiada, jakieś wizjonerskie, powiedzmy, jakieś doradcze kwestie związane z jak to zrobić, no tak średnio to odbieram, bo jakoś tej pomocy wcześniej nigdy nie widziałem, nawet pomysłów nie było, a teraz najlepiej w takiej dobie kryzysu po-covidowym, w czasie wojny, najlepiej by było doradzać. Ja wiem, 4 dni pracować, za chwilę będzie jeszcze 3 dni. Okej, my patrzymy na realną pomoc rządu i ta pomoc realna jest i oczywiście trwają prace nad rozszerzeniem pewnych kwestii związanych z pomocą kredytobiorcom, ale też i zwykłym obywatelom w różnych kwestiach związanych z normalnym życiem, z życiem codziennym.
A czy jest jakieś Anna Górska jeszcze?
Tak, jeszcze muszę zdanie komentarza. Ja się zgadzam z panem Andrzejem. Tutaj jakby rzeczywiście biedniejsze osoby nie biorą kredytów hipotecznych, bo tak jak powiedziałam, nie mają zdolności kredytowej. Te biedniejsze osoby wynajmują na prywatnym rynku mieszkania od prywatnych właścicieli za horrendalne sumy. Są szantażowane wręcz, są w swoistym klinczu, bo muszą mieć gdzie mieszkać i ich ceny najmu tych mieszkań też rosną. Nikt im nie pomaga, więc ja czekam na te kolejne rozwiązania. Mam nadzieję, że tych osób też to będzie dotyczyło. I kolejna rzecz. Są już raporty, które mówią, że Polki i Polacy zaczynają wpadać w spirale pożyczkowe, krótkoterminowe, od tak zwanych firm, takich pożyczek typu, nie wiem, jakieś skarbonki i tak dalej, tak? Że się wchodzi z pożyczki w pożyczkę, ponieważ aktualne ceny żywności oraz ceny właśnie najmu mieszkań sprawiają, że nie wystarcza ludziom od pierwszego do pierwszego. Więc pożyczają naprawdę na umór w tej chwili pieniądze i za chwilę będziemy mieć bardzo poważny problem. Nie wiem, czy nasz wymiar sprawiedliwości będzie w stanie obsłużyć tą ilość bankructw konsumenckich, które prawdopodobnie przyjdzie, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Więc też czekam na konkretne rozwiązania i cieszę się bardzo, że tutaj wszystkie siły polityczne, które trochę odpowiadają za ten kryzys, który mamy na rynku mieszkaniowym, bo te, przypomnę, wszystkie programy dopłat do mieszkań polegały na tym, że pompowało się ceny mieszkań, dopłacało się wkłady własne, dopłacało się ludziom do właśnie brania kredytów. Ja nie wiem, dlaczego rząd ma się zajmować promowaniem jakichkolwiek kredytów. Rząd ma się zająć budowaniem mieszkań, aby kryzys na rynku mieszkaniowym zlikwidować.
Ja tylko jedno zdanie.
Panie redaktorze,
jedno zdanie. Już panie senatorze, Andrzej Kubrasz, dwa zdania i pan senator.
Pani Ania ma tu jakieś pytania do wymiaru sprawiedliwości, to zapraszam dzisiaj. Pan Zbigniew Ziobro o 16.30 będzie w Elblągu.
Nie sądzę, żeby umiał mi odpowiedzieć.
Zapraszam, warto spróbować. A jeżeli chodzi o kwestie związane jeszcze tutaj z rynkiem najmu, to chciałbym prosić, żeby nie zapominać o tym, że mamy 4 miliony Ukraińców w Polsce, uchodźców wojennych, i to też jak gdyby troszeczkę zachwiało rynkiem najmu mieszkań z uwagi na to, że ci ludzie gdzieś też mieszkają.
No to tym bardziej rząd powinien reagować w takiej sytuacji.
No ale
i powinien...
Pani Aniu, no przepraszam, no, tak, no ale wszędzie, że no to właśnie reaguje.
W tym przypadku reaguje, bo jest program takiej relokacji Ukraińców z dużych miast do mniejszych miejscowości, gdzie te mieszkania
dokładnie
są, więc tak to jest. Senator Czarnoba jeszcze.
Ja chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć tu panu Kobylarzowi.
O, wiedziałem. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Stęskniłem się za panem już dawno. Się nie
słyszę właśnie.
Ja chcę panu powiedzieć tak. Generalnie zasada jest taka, że ludzie bez wizji to powinni zajmować się nie zarządzaniem państwa, a robieniem pewnych rzeczy, do których mają predyspozycje. I nie wolno i nie należy reagować w sytuacjach rzeczy, zarządzając państwem, drużyną harcerską, nie mając strategii działania. Aha, pojawił się problem dotyczący dopłatami, a robimy wakacje kredytowe. Szanowny panie, tak się nie zarządza 38-milionowym państwem. Po pierwsze. Po drugie, chcę panu powiedzieć, że to nie są żadne wizje. To są wizje, które stara Unia Europa w większości krajów już wdrożyła. Po prostu człowiek, który zaciąga kredyt na określonych warunkach, umawia się na ileś lat i bank ponosi ryzyko. Czyli ci, którzy będą brali teraz nowe kredyty, powinni brać na podstawie nowych warunków. Ale ci, którzy brali na podstawie pewnych warunków sprzed takiego wzrostu, powinni mieć tutaj zapewniony stały element dotyczący płacenia. I tak się robi bez żadnego wizjonerstwa, szanowny panie, w większości krajów Unii Europejskiej. Proszę nie opowiadać bajek o jakichś wizjonerstwach trzydniowym, czterodniowym panie... pracy. A co to ma wspólnego z obecną sytuacją? Panie... Pan mówi wszystko, co pan wie, i nie poruszaliśmy w ogóle Dnia Pracy. Więc proszę się odnosić do tematu.
A to jest w waszym programie, Donalda Tuska, czterodniowy dzień pracy.
Ale co to ma wspólnego z wakacjami kredytowymi?
Ja mówię o wizjonerstwie. A pamięta pan, panie senatorze, przepraszam bardzo, a pamięta pan weź kredyt, zmień pracę?
Nie, mam wrażenie, że tak. No
dobrze, drodzy panowie, to już
nie,
tutaj.
Do takiego poziomu nie będę
schodzimy
się
już w ślepy zaułek, więc
taka była wasza temat, pomoc właśnie.
Drodzy państwo, zmieńmy temat, bardzo... bo teraz jest kolejny bardzo ważny temat. Od kilku tygodni obserwujemy bardzo wzmożone prace właśnie polskiego rządu, a szczególnie wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, dotyczące polskich zbrojeń. Kupujemy nowy sprzęt, podpisujemy kontrakty chociażby z Koreańczykami na kupno nowego, super nowoczesnego sprzętu wojskowego. Czy te wydatki są uzasadnione, Przemysław Majewski?
Te wydatki są koniecznością. Jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Widzimy też, jak wyglądało nasze uzbrojenie w ostatnich latach i to też były nierzadko postradzieckie czołgi T-72, zmodernizowane PT-91. Jeśli chodzi o lotnictwo, no to już wysłużone MIG-i czy SU. Więc czas na zbrojenia tak czy siak musiałby nadejść. To, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, tak naprawdę przyspieszyło to ten proces i ja się cieszę, że korzystamy też z rozwiązań koreańskich, bo widzimy, jakie jest zapotrzebowanie na uzbrojenie. To musimy pamiętać o tym, że określone państwa dysponują tylko sprzętem dobrej jakości. Jeśli chodzi o sprzęt amerykański, to on jest zewsząd bardzo chętnie oczekiwany. wykupywany, ale niestety też trzeba na niego dość długo czekać, więc tutaj rozwiązania, które były zaproponowane przez Koreańczyków dotyczące czołgów K2, armatohaubic K9, czy też samolotów bojowych, były takim właśnie dobrym rozwiązaniem, bo ono też przedstawia nam perspektywę na włączenie polskiego przemysłu zbrojeniowego, coś, co jest bardzo istotne, żebyśmy nie tylko kupowali i serwisowali za granicą, ale żebyśmy też mogli nasz sprzęt tutaj w Polsce serwisować, żeby nasze zakłady w Mielcu czy w innych miejscowościach miały moce przerobowe. Cieszy mnie też to, że polskie sprzęty, takie jak drony Warmate, takie jak sprzęty typu Grom, one doskonale sprawują się na Ukrainie. To też pokazuje, że my nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o naszą technologię, że mamy dobrych specjalistów, dobrych producentów w polskiej zbrojeniówce. I myślę, że ten program, który jest jakby prowadzony przez ministra Błaszczaka, da nam także bezpieczeństwo. To, że chcemy powiększyć naszą armię, że proponujemy coraz lepsze warunki także dla tej dobrowolnej służby wojskowej, to jest taki szerzej zakrojony program, który po prostu wzmocni bezpieczeństwo nas, Polaków, bo jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, że staliśmy się państwem granicznym NATO, państwem, które jest najbliżej tego konfliktu, który dzieje się za naszą wschodnią granicą, i po prostu musimy być bezpieczni, musimy się zbroić, bo od tego zależy po prostu bezpieczeństwo nas, Polaków.
No właśnie, ten program zbrojeniowy jest o tyle istotny, że nie tylko kupujemy za granicą, nie tylko kupujemy od Amerykanów czy od Koreańczyków najnowocześniejszy sprzęt, ale także polski przemysł zbrojeniowy pracuje pełną parą na 100% i wicepremier Błaszczak stwierdził, że to, co zostanie w Polsce wyprodukowane, kupujemy na pniu tak naprawdę, bo wszystko się przydaje. Pytanie do senatora Czarnobaja. No to chyba dobrze, że w końcu ten przemysł zbrojeniowy, który przez lata był traktowany trochę po macoszemu, nagle zaczął pracować pełną parą.
Panie redaktorze, ja podpisuję się pod powiedzeniem, że chcesz pokoju, musisz się zbroić. I ja opowiadam się za tym, że Polska ze względu na swoje geopolityczne położenie musi być ważnym elementem NATO. My musimy sobie zdawać sprawę, że bez wspólnych działań z NATO i również po części z Unią Europejską w zakresie zbrojnym, bo nie poruszam tutaj spraw gospodarczych czy społeczno-gospodarczych, Polska musi być ważnym filarem w działaniach NATO. Bo jeżeli mówimy o tym,
że...
No jest, oczywiście. Ja uważam, że to, co dotyczy dodatkowych zbrojeń, programu zbrojeniowego, wzrostu nakładów, jest pozytywnym elementem dotyczącym bezpieczeństwa Polski. Tylko również jest bardzo ważną rzeczą, żeby oprócz rzeczy dobrych, wtedy kiedy czy to Najwyższa Izba Kontroli, czy opozycja mówi, warto by się nad tym zastanowić, albo coś jest źle, to żeby tego nie odrzucać. To jest bardzo ważny element. Wojska, obronność, nakłady, zakupy, to powinien być element wspólnej polityki państwa, gdzie opozycja również w tym uczestniczy i ma sporo do powiedzenia. I to jest wtedy mądrość, gdzie te siły polityczne współgrają w tym zakresie. I ja tylko zwrócę uwagę taką, tu zresztą pan redaktor i przedmówca mówił o tym, co dotyczy zakupu czołgów z różnych krajów. Mamy Leopardy z Niemiec, mamy Abramsy ze Stanów, mówimy teraz o Korei. Część fachowców mówi, że warto byłoby się zastanowić, czy tak mocno różnicować sprzęt. Ja nie jestem osobą, która się zna dokładnie na tym, ale biorę pod uwagę te sygnały. Jeżeli natomiast Najwyższa Izba Kontroli mówi o tym, że bardzo dobrze, że kupujemy sprzęt w Stanach Zjednoczonych, ale jednak należy go kupować zgodnie z prawem, żeby nie było sytuacji tak jak przy zakupie respiratorów, i pokazuje uchybienia prawne, to jedną rzeczą są dobre ruchy dotyczące dozbrojenia, a drugie jest kwestia tej różnorodności czy nadmiernej różnorodności przestrzegania prawa. I to, co dotyczy polskiego przemysłu. No bardzo dobrze jest, żeby polski przemysł, jeżeli zwiększają się nakłady, a one wzrastają, bo jeżeli mówimy o 3% PKB, to już jest ponad 60 miliardów złotych będzie, że spora część, znaczna część, tyle ile polski przemysł jest w stanie przerobić, żeby był realizowany w Polsce. Natomiast znowu, jednym z elementów zastrzeżeń, kiedy PiS uwalał Caracalę, to było to, że jest niewystarczający offset. On był równy wartości zamówienia. A proszę powiedzieć, jaki offset mamy z Amerykanami? Zero.
No ale widzimy, że Caracale stoją w halach we Francji i nie latają.
Panie redaktorze, ja wiem, możemy teraz powiedzieć, że dobrze zrobiono. Ja nie mówię, że źle. Ja uważam, że jeżeli PiS tak zrobił, to powinien wziąć za to odpowiedzialność. Ale argumentem było to, że jest za niski offset. 100 miliardów złotych. Tyle mniej więcej będziemy kupowali sprzętu od Amerykanów. Jaki mamy offset? Zerowy. W związku z tym do tego wszystkiego, co jest dobre, bierzmy pod uwagę to, o czym mówimy również w sensie negatywnym lub jako element do zastanowienia się. I oprócz tego, że polski przemysł się rozwija, to dbajmy o to, żeby w ramach zamówień on jeszcze bardziej się rozwijał. Nowe technologie, inwestycje, bo wtedy dopiero staniemy się również ważnym elementem jakby na rynku produkcyjnym, już nie tylko samym obronnym, ale na rynku produkcyjnym. I to jest bardzo ważne przesłanie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Oj, panie senatorze, ja pamiętam czasy, kiedy Platforma Obywatelska była przy władzy i też tego offsetu praktycznie nie było, a zresztą...
A w jakim zakupie, panie redaktorze?
A przy wielu zakupach, chociażby samolotów F-16.
Panie redaktorze, ja bardzo proszę, spotkajmy się, ja panu pokażę.
Fantastycznie. Dobrze, tak, to pytanie
Żeby nie opowiadać rzeczy...
Może warto przyjechać do studia.
No nie zawsze można. Już się przyzwyczajamy do tego, że... Ale powoli, panie senatorze, będziemy wracać do studia już tak stacjonarnie. Pytanie do Anny Górskiej. Czy te wydatki na zbrojenia są zasadne?
Czy ja muszę powiedzieć, że moje lewicowe, pacyfistyczne serduszko musi przyznać, no że no nareszcie coś się dzieje. No, nie łudźmy się, że... No potrzebujemy sprzętu militarnego, potrzebujemy armii, jesteśmy członkami NATO i musimy być dozbrojeni i bardzo dobrze, że w końcu kupujemy sprzęt i że być może w końcu polska armia będzie wyposażona na poziomie, który zapewni nam, nie wiem, podstawowe jakieś tam siły obronne. Ale mam podobne obawy. Znaczy, ja trochę, powiem szczerze, nie rozumiem tego zakupu koreańskiego. Wydaje mi się, że to trochę działa taka taktyka, że jak coś jest bardziej nie wiem, im dalej, to tym to jest bardziej atrakcyjne, jakieś takie to się staje. Natomiast nie wiem, czemu kupujemy chałupice od Koreańczyków. Powinniśmy im sprzedawać nasze kraby, które są produkowane w tej chwili naprawdę w ogromnych ilościach i są kupowane i są też wysyłane na Ukrainę. Nie wiem, czy koreańskie czołgi naprawdę nadają się do naszych warunków. To są dosyć lekkie czołgi. One mogą się nie sprawdzić akurat na naszych terenach w walce. Poza tym to będzie chyba już piąty rodzaj czołgów, które polska armia będzie posiadała na wyposażeniu. I tutaj się zgadzam z tymi zarzutami, które padają, że rzeczywiście w sytuacji, do której mam nadzieję nigdy nie dojdzie, że one będą musiały się sprawdzić w boju, kwestia zaopatrzenia tych różnych rodzajów broni, różnych rodzajów czołgów będzie bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. Widzimy to między innymi podczas teraz walk na Ukrainie, że Ukraińcy, którzy no, biorą wszystko i się wcale nie dziwię, biorą każdy sprzęt, mają bardzo poważne problemy logistyczne z zaopatrzeniem w amunicję poszczególnych formacji, które dysponują bardzo różnymi nie wiem, czołgami, chałupcami i tak dalej. Więc jakby ja bym szukała jednak partnerów w Europie i starała się patrzeć w stronę naszych tutaj partnerów europejskich i oczywiście amerykańskich. Faktem jest, że rzeczywiście za tym koreańskim zamówieniem no, stoi ten offset, więc to jakby jest bardzo okej, ale wydaje mi się, że powinniśmy jednak szukać partnerów w Europie i patrzeć w stronę Francuzów, być może na ich miraże, być może na tego rodzaju sprzęt, na nie wiem, czołgi, jeśli już nie amerykańskie, bo bardzo długo się na nie czeka, to być może brytyjskie w większej ilości. Tym bardziej, że potrzebujemy też budować silniejszy europejski sojusz obronny. I tutaj sięganie po takie egzotyczne kierunki jak Korea wydaje mi się no, trochę takie na wyrost. Mamy w Europie ogromne zasoby, możemy też produkować i sprzedawać i robimy to. Ja oczywiście się z tym zgadzam, że rzeczywiście ten przemysł zbrojeniowy przeżywa w tej chwili duży renesans i bardzo dobrze. dobrze, bo mamy naprawdę dobry sprzęt. Tylko, że no, szukajmy sojuszników i szukajmy kontrahentów tam, gdzie jest nam bliżej i gdzie mamy też polityczny interes obronny. Nie wydaje mi się, abyśmy go mieli w Korei, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy go szukać właśnie z Francuzami, Brytyjczykami, nawet Niemcami. Wiem, że awantura o niemieckie czołgi jeszcze chyba się nie zakończyła.
Nie zakończyła się.
O ile jestem na bieżąco, bo to jest dosyć dynamiczna sprawa. Ale mamy też Szwecję, tak, która też produkuje świetne samoloty i też produkuje świetny sprzęt wojskowy, czy Finlandię, która też oba państwa za chwilę będą w NATO i też warto razem z nimi stawiać też tą europejską nogę obronną na takiej silnej, mocnej podstawie, również poprzez kontrakty zbrojeniowe. No, tak się też buduje sojusze obronne, poprzez wzajemne kontrakty zbrojeniowe, więc wydaje mi się, że powinniśmy bardziej skupić się na naszych partnerach, do których jest nam blisko i z którymi potencjalnie wspólnie będziemy się musieli, mam nadzieję, że nigdy nie, ale być może kiedyś.
Jak do tego, co mówi Anna Górska, ustosunkuje się Andrzej Kobylarz?
Panie redaktorze, drodzy państwo, my nie znamy szczegółów negocjacji. To jest pierwsza sprawa, tak? Nie wiemy. Wiemy dzisiaj jedno, że na pewno rynek dzisiaj światowy zmienił się, a przede wszystkim w Europie. Wszyscy potrzebują dzisiaj sprzętu i wszyscy potrzebują go wymieniać z tego rosyjskiego. Dzisiaj wojna w Ukrainie pokazuje jedno, że dzisiaj nie liczy się ilość, a jakość, tak? Dzisiaj Ukraińcy zaczynają odnosić sukcesy po dosprzętowieniu amerykańskim sprzętem, bardzo trafnym, bardzo precyzyjnym. I ja powiem tak, jeżeli powiedzmy zapadła decyzja, że kupujemy w Korei, to może sobie warto zadać pytanie dlaczego. A no może dlatego, że właśnie zdolności produkcyjne w Europie są na tyle ograniczone, a sytuacja jaka ma dzisiaj miejsce na Ukrainie wymaga, żeby to było szybko. I żeby to było dobrze. Jeżeli mamy offset, to mamy też zabezpieczenie.
Ale szybko nie zawsze oznacza
ale
dobrze.
Ja nie mówię, ale ja nie mówię, momencik. Jeżeli mamy offset, mamy tutaj powiedzmy możliwości ingerowania w to, jak to będzie budowane i czy to będzie u nas, w jakim stopniu. Więc te wszystkie kwestie na pewno są dogadane i na pewno ta możliwość. I jeżeli było pytanie jeszcze wcześniej o ten 3% PKB, oczywiście dzisiaj nie ma ceny za bezpieczeństwo. Dzisiaj musimy ponieść każdą cenę, abyśmy nie dopuścili do tego, żeby Putin wszedł do Polski. On musi wiedzieć, że połamał sobie zęby już na Ukrainie, bo na pewno tak jest, więc zdziwił się na pewno bardzo mocno. Myślał, że jego armia jest taka, jaka na Placu Czerwonym podczas defilady, a tutaj się okazało, że no niestety nie jest tak do końca. Ten sprzęt, który dzisiaj Ukraińcy już mają i powiedzmy wojsko ukraińskie jest przeszkolone do obsługi tego sprzętu, stworzyło duży problem dla agresora, dla Putina. Więc dozbrojenie naszej armii i zwiększenie liczebności naszej armii, to dzisiaj jest priorytetem tego rządu i tak jak widać, to jest słuszne działanie przez zaniedbania, przez wiele lat wcześniejszych, gdzie powiedzmy były likwidowane duże jednostki.
No, to 6 dzisiaj... lat już rządzicie, rzeczywiście.
7.
No
właśnie, ale wcześniej rządził kto inny i właśnie likwidowali wojsko. Więc widać,
Gdańsk
że...
Gdańsk jest bezbronny, nie ma tutaj żadnej...
No, ale mamy Platformę Obywatelską, także spokojnie, oni sobie tu poradzą.
Jeszcze jedno, co warto dodać. My nie zamykamy się tylko na kierunek koreański, chociaż dobrze wiemy, że oprócz tak zwanej zbrojeniówki toczą się też negocjacje dotyczące chociażby atomu w Polsce i tutaj wiemy, że zarówno Koreańczycy, jak i Amerykanie starają się o ten kontrakt. Natomiast jeszcze jedno ważne słowo musimy pamiętać.
To jest ciekawa kwestia, bo właśnie też się zastanawiałam nad tym, czy gdzieś w tle
natomiast
nie stoją
jeszcze jedno ważne
rzeczy.
Słowo tutaj ad vocem też do pani Anny Górskiej. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, wszak mamy od nich fregatę z programu Miecznik. Mamy też system przeciwrakietowy wzięty właśnie z rynku brytyjskiego. Wiemy też, że konsorcjum brytyjsko-włosko-francuskie, które produkuje śmigłowce Augusta Westland, to też jest kierunek, z którego bierzemy ten sprzęt, więc widzimy jakieś zapotrzebowanie, musimy też szukać tych różnych kierunków. Oczywiście to, że będziemy mieli Abramsy, Leopardy i czołgi K2 z punktu logistycznego wydaje się być pewnym wyzwaniem, natomiast musimy też korzystać z tych kierunków, które są dostępne. Jest tak potężne zapotrzebowanie, że oczekiwanie na czołgi typu Challenger czy dostawy nowych Abramsów są naprawdę na wiele lat do przodu zablokowane te kierunki, więc musimy korzystać z tego, co jest dostępne. Kierunek koreański wydaje się tutaj po prostu atrakcyjny.
Ja tylko jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę. Mówimy o kontraktach za naprawdę dziesiątki miliardów złotych, tak? I naprawdę warto czasem się zastanowić, czy kupowanie czegokolwiek, co jest gdziekolwiek na magazynie i co do czego wiemy, bo tu akurat wiemy o tym, że te koreańskie chociażby czołgi będą dostosowywane w Polsce do najnowszej wersji i do warunków, jakie my mamy potencjalnie w Polsce w boju, więc to będą kolejne dziesiątki miliardów złotych na dostosowanie tych czołgów, to też trwa. To też nie jest tak, że Koreańczycy zapakują nam te na statki, to będzie za 3 tygodnie z portu wyjeżdżać i będzie gotowe do boju. Nie, to też będzie trwało miesiące i lata dostosowanie tego sprzętu. Więc jeżeli wydajemy tak ogromne pieniądze, a ustawa, którą wszyscy poparli w Sejmie o obronności, pozwala na takie zakupy. Pozwala na takie zakupy w trybie bezprzetargowym. Wszyscy, cały Sejm co do tego się zgodził. Bądźmy rozważni i rozsądni i myślmy przyszłościowo i myślmy strategicznie i tak jak wspomniałam wcześniej, myślmy też o potencjalnych, ważnych sojuszach obronnych, które być może przyjdzie nam mieć tu na miejscu, nie na
razie,
w Korei.
Na razie mamy taką sytuację,
panie redaktorze, czy ja mógłbym...
Oczywiście, senator Czarnobaj, bardzo
panie
proszę.
Panie redaktorze, ja chciałem uszczegółowić, bo w międzyczasie sprawdziłem to. Raport NIK-u, który mówił o offsecie na ten pierwszy zakup samolotów F-16. Przypomnę tylko, że one były kupione w 2003 roku. Natomiast w 2008 ukazał się raport, który mówi, że łączny offset wyniósł 9,7 miliarda dolarów. Część oczywiście nie została tam zrealizowana, co NIK wytyka, ale niemniej offset był i na całkiem niezłym poziomie. To jest jedno. Po drugie chciałem powiedzieć panu Kobylarzowi tradycyjnie odnośnie, wie pan dlaczego Gdańsk jest uznawany za miasto, w którym mieszkańcy mówią, że jest miastem, gdzie żyje się miło, bezpiecznie, jest uznawany za jedno z najprzychylnych miast dla obywateli, dla mieszkańców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wszystkie inne walory. Wie pan dlaczego? Ja panu powiem, dlatego, że nie rządzi PiS. I tak się
pan
układa...
Myślałam, że dlatego, że są najdroższe mieszkania w Polsce, ale nie jednak.
No wie pani co, ja... Może pani sobie tak uważać, ja nie wiem. W każdym razie...
No jeżeli pan nie wie, to niech się pan nie wypowiada może o Gdańsku.
Polityczną.
To, że pan przyjedzie w sobotę, w niedzielę na lody do Gdańska, to nie znaczy, że pan zna sytuację, jaka jest w Gdańsku.
Czy mógłby pan pozwolić zakończyć?
Oczywiście.
No to nie, naucz się pan trochę tego, że jak ktoś mówi, to drugiemu się nie przerywa. Jeżeli chodzi o kwestię tej właśnie mapy, gdzie się żyje najlepiej, tak już tak się dziwnie układa, z tych badań wynika, że tam, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tam mieszkańcy są najmniej zadowoleni, a tam, gdzie rządzą inni, żeby nie wymieniać Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej.
Panie senatorze, konkrety, jeśli pan tutaj gdzieś zarzuca, że tam, gdzie rządzi PiS, się źle żyje, to czekamy na konkrety i podstawę, co to są za sondaże, co to są za badania.
Ja też nie znam takich
badań. Rzuca pan z głowy jakieś dane, które nie są w żaden sposób weryfikowalne i próbuje imputować tutaj nam, że Platforma Obywatelska to, nie wiem, tutaj kraj mlekiem i miodem płynący ze sobą. No nie, no gdyby tak było, to byście wygrywali wybory, a wy je po prostu przegrywacie.
Dobrze. Wygracie je na pewno.
Drodzy państwo, ostatni temat w dzisiejszej audycji. Mówiliśmy o inflacji, mówiliśmy o wzroście stóp procentowych, mówiliśmy o zbrojeniach, to są rzeczy ważne, ale w tle mamy cały czas istniejącą i promowaną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a może właśnie teraz jest czas, żeby coś z tą polityką zrobić, żeby zrewidować politykę klimatyczną Unii Europejskiej i dostosować ją do tych warunków, albo wstrzymać chociażby niektóre rozwiązania, które mają wejść w życie, chociażby zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Przemysław Majewski, czy to jest ten moment, żeby się zastanowić nad tym, czy nas stać w ogóle na tego typu politykę?
Jesteśmy częścią procesów, które dzieją się nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, natomiast musimy patrzeć tak krótkoterminowo i długoterminowo. Krótkoterminowo czeka nas zapewne trudna zima związana z różnymi presjami, które Rosja wywiera na Europę. Widzimy też, że rząd tutaj szuka rozwiązań, jeśli chodzi o zapewnienie dostaw węgla, jeśli chodzi o dostępność węgla, a także możliwość po prostu pokrycia kosztów zakupu dla mieszkańców, więc te dopłaty, które są oferowane, to jest konkretne rozwiązanie. Musimy patrzeć też na rynek energetyczny nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ostatnio na komisji sejmowej do spraw Unii Europejskiej, którą poseł Płażyński z Gdańska prowadzi, pojawił się bardzo ciekawy wątek, który połączył od prawa do lewa posłów. Mianowicie posłowie z partii Razem, między innymi pan poseł Zandberg, byli w Niemczech, gdzie sprawdzali możliwość dzierżawy elektrowni atomowych od Niemiec. Elektrowni atomowych, które Niemcy wbrew zasadom Solidarności Europejskiej po prostu postanowili wyłączyć, co po prostu odbija się w potężny sposób na całym systemie energetycznym w Europie. I tutaj jest zgoda od prawa do lewa, że my powinniśmy inwestować w atom. Oczywiście wiemy, że jest to kwestia kilku lat realizacja takich elektrowni atomowych, ale to jest konkretny kierunek, który został wyznaczony i on musi po prostu dojść do skutku. To, że jest taka zgoda nad tym tematem, to jest bardzo ważna kwestia, bo do tej pory też były spory o to, czy atom jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Dzisiaj wiemy o tym, że to jest konieczność i musimy się na to zdecydować. Co jeszcze jest bardzo istotne? W ostatnich latach w Polsce także ta zielona energia, energia z odnawialnych źródeł bardzo silnie się rozwinęła. Niedawno pojawiły się informacje o tym, że chociażby fotowoltaika, która w Polsce w ostatnich latach po prostu mamy taką zieloną rewolucję w tym sektorze. Moc zainstalowana w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych osiągnęła już 10 gigawatów, czyli coś, co kilka lat temu było przewidywane, że nastąpi za ponad 20 lat. Dzisiaj tak naprawdę te przydomowe instalacje nierzadko bilansują system energetyczny w Polsce. Kiedy słyszymy o pewnych problemach, o jakichś usterkach czy awariach, które mogą się przytrafić, to właśnie te przydomowe instalacje potrafią zapewnić ciągłość dostaw energii. Więc widzimy, że trzeba w różne kierunki pójść. Zarówno inwestycje w atom, zarówno inwestycje w zieloną energię, w fotowoltaikę, w wiatraki, ale także tu i teraz musimy zapewnić bezpieczeństwo Polakom, także tym, którzy ogrzewają się chociażby węglem.
To pytanie do Anny Górskiej. Skąd ta zmiana w patrzeniu lewicy na właśnie energetykę atomową? Bo ja pamiętam, czy
ja
protesty...
Powiem szczerze, że nie wiem, protesty, o jakiej zmianie pan redaktor mówi. Bo...
Lewicowe protesty, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Polsce chociażby, to była norma.
To tak, no zieloni zawsze protestowali i nadal z tego co wiem są przeciwko atomowi, chociaż właśnie po naszej interwencji, ja tylko od razu sprostuję, partia Razem od początku swojego istnienia ma w programie miks energii odnawialnej z energetyką jądrową i na tym stanowisku twardo stoimy i tego stanowiska nie zmienimy. I to, co zrobiliśmy, co nasi posłowie, poseł Adrian Zandberg i posłanka Paulina Matysiak zrobili między innymi w Berlinie, odbiło się bardzo szerokim echem, nie tylko w Polsce. Przypomnę, była zwołana specjalna komisja sejmowa w sprawie możliwości dzierżawy niemieckich elektrowni atomowych, ale również niemiecka minister energii z Zielonych przyznała, że rzeczywiście trzeba się przyjrzeć jeszcze raz temu raportowi, na podstawie którego Niemcy podjęły decyzję o wyłączaniu tych elektrowni. Ja tylko przypomnę, że my wykazaliśmy, ten raport został opublikowany i my podnieśliśmy wyraźnie, bardzo głośno w Niemczech i w Polsce kwestię tego, że decyzja o zamykaniu tych elektrowni atomowych w Niemczech była podjęta na podstawie fałszywych danych. Teraz ukazał się prawdziwy raport i wiemy, że po prostu zostało to zmanipulowane przez po prostu lobby antyatomowe. I jakby to jest nadal dla nas absolutny priorytet. I tak, Solidarność Europejska wymaga w tym trudnym czasie tego, żeby objąć specjalnym rodzajem, nie wiem, rezolucji i jakiegoś takiego, Komisja Europejska podjęła decyzję i zmusiła Niemcy do tego, żeby utrzymać funkcjonowanie tych elektrowni atomowych. Mało tego, mamy już też raport opublikowany świeżo, że da się uruchomić te elektrownie jądrowe, które już zostały wygaszone. I to też jest bardzo istotne, ale to, co jest istotne w Polsce w tej chwili, to zaczęcie w końcu prawdziwego programu transformacji klimatycznej, bo my ciągle jesteśmy w powijakach. Owszem, kogo było stać i dostał jakąś tam symboliczną dopłatę, zainstalował sobie fotowoltaikę czy na dachu, okej, ale cały czas mamy zablokowane możliwość budowania wielkich farm wiatrowych na lądzie. Podobno przez rząd przeszła już nowelizacja ustawy tak zwanej 10H, ale nadal nie ma jej w Sejmie. Czekamy na konkrety, chcemy zobaczyć, co w tej ustawie się zmienia i chcemy to przegłosować, aby otworzyć znowu możliwość budowania lądowych farm wiatrowych. I wiemy też, że są opóźnienia w polskim programie atomowym i wysłaliśmy w zeszłym tygodniu interpelację do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponieważ sprawa dotyczy kilku ministerstw, którym podlegają poszczególne kwestie związane z budową elektrowni jądrowej w Polsce. Pytania bardzo szczegółowe o opóźnienia, które dotyczą chociażby raportu środowiskowego i tych niepokojących informacji, które docierają do nas po odejściu ministra Naimskiego z rządu, jakoby raport środowiskowy uwzględniał tylko jedną technologię jądrową, co trochę znowu może nas obsunąć w czasie.
I tu musimy, drodzy państwo, postawić kropkę.
Błagać niestety Komisję Europejską o to, żeby budować to bez przetargu.
Anna Górska mówiła o lobby antyatomowym w Niemczech. To jest lobby prorosyjskie w Niemczech, bo dokładnie tak to wyglądało. Anna Górska, Partia Razem.
Dziękuję
Leszek
bardzo.
Czarnobaj, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję
Andrzej
bardzo.
Kobylarz, Solidarna Polska.
Miłego
i Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość byli moimi i państwa gośćmi. Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Śniadanie polityków.